Polska nie planuje wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Polski rząd błyskawicznie zareagował na wypowiedź specjalnego wysłannika USA do spraw Ukrainy. Jeśli dojdzie do rosyjsko-ukraińskich rozmów w Turcji, to bez udziału Donalda Trumpa. W faktach pytaliśmy też, czy z Podhala znikną oscypki. Bacowie twierdzą, że taki scenariusz jest możliwy. Członkowie polskiego rządu zdecydowanie zaprzeczają sugestiom, jakoby nasz kraj mógłby wysłać żołnierzy na misję stabilizacyjną w Ukrainie. Pojawiły się one po telewizyjnym wywiadzie, którego udzielił specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy, generał Keith Kellogg. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z naszym dziennikarzem zapewniał:
Polska nie planuje i nie wyśle żołnierzy polskich na Ukrainę. To jest jednoznaczne stanowisko i rządu, ale też i prezydenta, i wszystkich sił politycznych w Polsce.
Szef MON podkreślał, że naszą rolą jest zabezpieczenie logistyczne misji. Podobne zapewnienia złożył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. W wywiadzie dla Fox Business generał Kellogg przedstawił amerykański plan negocjacji zakończenia wojny w Ukrainie. Jak stwierdził, w pierwszej kolejności USA chcą doprowadzić do zawieszenia broni. Jak byłoby ono zabezpieczane? Mówimy też o siłach odpornościowych i to są siły tego, co nazywają E3, ale tak naprawdę jest to teraz E4. Mówimy o Brytyjczykach, Francuzach, a także Niemcach, a teraz w zasadzie Polakach, którzy mieli siły na zachód od Dniepru, czyli z dala od linii kontaktu. Na wschód od Dniepru byłyby siły pokojowe z udziałem państwa trzeciego. Jak mówił generał Kellogg, te wojska pilnowałyby przestrzegania zasad zawieszenia broni. Prezydent Donald Trump wbrew wcześniejszym sugestiom nie weźmie udziału w ewentualnych rozmowach pokojowych między Ukrainą i Rosją w Stambule, choć przebywa teraz na Bliskim Wschodzie. Według Białego Domu Stany Zjednoczone będą reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalni wysłannicy Steve Witkoff i Keith Kellogg. Nie wiadomo, czy w Stambule pojawi się rosyjski przywódca. Rzecznik Kremla oświadczył jedynie, że skład rosyjskiej delegacji zostanie podany po instrukcjach od Władimira Putina. Natomiast Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że wybiera się do stolicy Turcji Ankary. Do Stambułu zamierza przybyć, jeśli pojawi się tam Putin.
Tym żyje Łódź.
Łodzianie do końca maja mogą wypowiedzieć się, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą. Obywatelski projekt zakazywałby handlu trunkami w sklepach między 22 a 6 rano na 7 osiedlach. Z mieszkańcami na Starym Polesiu rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
Pan byłby za czy przeciw?
Ja jestem otwarty na takie pomysły. Myślę, że ograniczenie alkoholu w sprzedaży i w ogóle spożycia to wszystkim na dobre by poszło, wyszło. Nie mam nic przeciwko temu.
Akurat nie mieszkam na tym osiedlu, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby wprowadzić takie ograniczenie.
Ja jestem przeciw, ponieważ uważam, że to jest ograniczenie po prostu w naszą wolność.
Tutaj mieszkańcy mieliby ciszę, większą ciszę, spokój. Nie musieliby bać się wychodzić.
Pod obywatelskim projektem uchwały o prohibicji w Łodzi podpisało się ponad 600 osób. Wczoraj rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. A teraz przenosimy się do Małopolski. Czy za kilka lat znikną owce, a wraz z nimi oscypki na Podhalu? Z roku na rok ubywa chętnych do pracy na bacówkach, a bacowie nie mogą znaleźć pracowników, czyli juchasów. Nie pomogły organizowane od kilku lat specjalne kursy.
No i juchasów ubyło. Z roku na rok jest coraz mniej. Tu trzeba mieć poświęcenie. Tu trzeba o 4 wstać, leje, grzeje, grzmi, a trzeba wstawać i owiecki doić. I paść. To same 24 godziny trzeba być.
Młodzież nie chce iść na bacówki teraz, tylko do miasta ucieka. Wolą w mieście siedzieć jak...
No co roku jest coraz gorzej. Na tym przykrzejsze jest to, że już od chyba 17 roku są szkolenia na baców i juhasów. Są to pieniądze wyrzucone w błoto, no bo pytali, okazało się, że dwóch pewnie juhasi, a resztą żadnego tam nie ma.
Mówili naszemu reporterowi bacowie Stanisław Pawlikowski i Piotr Czumcho, a także dyrektor Regionalnego Związku Hodowców Owiec Jan Janczy. Przed nami w faktach teraz druga część rozmowy Tomasza Terlikowskiego z kandydatką Lewicy na prezydenta Magdaleną Biejat, a w niej odpowiedzi na pytania słuchaczy.
Czy powinno się zalegalizować prostytucję?
Uważam, że ja jestem zwolenniczką modelu francuskiego, czyli takiego modelu, w którym nie penalizuje się osób pracujących w prostytucji, ale ściga się sutenerów, tych, którzy czerpią z tego zyski.
No to w Polsce też tak jest, de facto.
Bo uważam, że znaczy jestem za tym, żeby zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo
kobiet. No tak,
kobiet,
ale powinny płacić podatki seksworkerki czy seksworkerzy, bo pamiętajmy, to nie są tylko kobiety, to są to również mężczyźni. Powinni płacić podatki?
Uważam, że wie pan, głównym problemem nie jest to, czy płacą podatki, czy nie. Tylko to, w jaki sposób jesteśmy w stanie zadbać o
bezpieczeństwo. Powinni być ubezpieczeni zdrowotnie, po prostu. No to jest pytanie. Podatki to są również składki zdrowotne. Czy powinni zostać objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i płacić w związku z tym składkę, tak jak wszyscy inni?
Powinni zostać objęci ochroną państwa. Powinni zostać objęci wsparciem. I uważam, że powinniśmy zalegalizować w tym sensie prostytucję, żeby osoby, które pracują w tej branży, mogły liczyć na wsparcie, a nie wiązało się to ze ściganiem.
Powiedziała pani o francuskim modelu, a skandynawski nie? Skandynawski tak naprawdę karze klientów, mówiąc, że to jak nie będzie klientów, to nie będzie prostytucji seksualnej.
Tak, uważam, że to jest model, na który powinniśmy też patrzeć, dlatego że uważam, że przede wszystkim, że ta dyskusja dzisiaj w Europie idzie w złym kierunku, bo bardzo dużo osób, coraz więcej, i to w Europie, i to w Polsce są takie środowiska, które uważają, że powinniśmy zalegalizować w pełni prostytucję, razem z sutenerstwem, razem z tymi, którzy z tego czerpią zyski. I traktować
szczerze,
ten...
Mówiąc, trudno sobie wyobrazić trochę, żeby zrobić to inaczej. Znaczy, jak legalizujemy prostytutki, no to one gdzieś mieszkają, coś robią.
No
i
tak.
Bardzo często ktoś je dowozi, ktoś je ochrania.
No, nie
tak
tylko
dalej.
Ochrania, ale też pobiera...
Także czerpie z tego haracz, oczywiście.
Haracz i to jest główny problem, tak? To znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby popierać takiego rozwiązania. I pamiętajmy też, że jednak prostytucja jest niestety ze względu na swój charakter bardzo mocno powiązana też z przestępczością, z
przemocą
ludźmi,
wobec kobiet.
Przemocą. I niestety tam, gdzie zalegalizowano również sutenerstwo, ten problem się nie zmniejszył, tylko powiększył, bo to pokazują dane.
Panie Marszałek, ja zadam to pytanie. Czy w takim razie rozwiązanie skandynawskie, w którym na przykład publikuje się wizerunki mężczyzn, częściej mężczyzn niż kobiet, trzeba to uczciwie powiedzieć, tak, których złapano na korzystaniu z sexworkingu, z prostytutek po prostu, powinno się publikować, żeby społeczność mogła zobaczyć. Ten kulturalny pan nauczyciel korzysta z usług sexworkerek. Ten przykładny ojciec i mąż kilku dzieci korzysta z usług sexworkerek. To rzeczywiście wpłynęło na ten rynek.
Czy publikować, czy nie publikować, wie pan... Nie, może niekoniecznie, nie słyszałam o tym, że akurat stosuje się aż tak mocne metody piętnowania. Natomiast uważam, że jakaś forma utrudniania... Tak, jakaś forma utrudniania dostępu jest ważna, tylko jednocześnie nie zapominajmy, że w centrum musimy stawiać te osoby, które w tej branży pracują. Ich potrzeby, ich dobro, bo bardzo często trafiają tam osoby, które na przykład są migrantami, które mają problemy życiowe, które nie są w stanie z jakiegoś powodu zdobyć innej pracy.
Więc trzeba im pomóc.
Tak, właśnie o tym mówię. O tym mówię, na tym powinniśmy się skupić. I wiem, że teraz jest dużo rozmów o tym, że są osoby, które wybierają taki rodzaj pracy i jestem pewna, że jakiś niewielki odsetek osób taki może taką pracę wybrać, pracując w tym najwyższym procencie, który dobrze zarabia, który pracuje w dobrych warunkach. Ale jednocześnie większość osób pracujących w prostytucji to są niestety osoby, które nie mają łatwego życia, które trafiły tam nie z wyboru, tylko przymuszone przez warunki życiowe, przez los.
Wbrew temu, co mówił kiedyś pewien
polityk, spotykają się z przemocą, oczywiście.
Prostytutkę również można zgwałcić.
Oczywiście, że tak. W związku z tym ja bym chciała, żebyśmy w ogóle w tej dyskusji na temat tego, jak prostytucja wygląda, w jaki sposób ją legalizować czy nie legalizować, skupili się przede wszystkim na tych osobach, których ona dotyczy, tych, które w niej pracują.
Ale
bo jeszcze raz, to jest bardzo często...
Co mogą zrobić politycy, żeby na przykład, się na nich skupić?
To są na przykład programy, większe skupienie się na programach pomocowych, na programach wyjścia z prostytucji, na wsparciu, nie na penalizacji i na karaniu w sposób bezpośredni czy pośredni tych osób, które pracują, tylko na właśnie na traktowaniu ich, nastawianiu w centrum ich dobra i ich bezpieczeństwa, w centrum polityki.
Skoro jesteśmy już przy legalizacji, powinno się zdepenalizować posiadanie niewielkiej ilości marihuany?
Tak,
wczoraj
oczywiście.
Taką tezę postawił tutaj Ryszard Petru.
Tak.
Jeżeli będzie pani prezydentką, to podpisze pani ustawę depenalizującą posiadanie marihuany.
Tak, ja uważam, że to jest dość absurdalne, że dzisiaj w Polsce na każdym rogu można sobie kupić butelkę wódki i na stacji benzynowej, a za posiadanie niewielkiej ilości marihuany na własny użytek, marihuany, która jest dużo mniej szkodliwa społecznie niż alkohol, ląduje się po prostu w areszcie.
Może dlatego jest mniej szkodliwa, że jest mniej spożywana. Jednak wciąż mniej spożywa się marihuany niż
alkoholu
w Polsce.
Ale jednak po spożyciu alkoholu częściej ludzie stają się agresywni. To alkohol jest powiązany bardzo mocno z przemocą domową. To jest źródło wielu problemów. To, że ludzie nadużywają alkoholu...
Psychoterapeuci mówią też, że długotrwałe spożywanie marihuany też prowadzi do rozmaitych skutków ubocznych.
Przede wszystkim, wie pan, używka jest używką, tak? I tutaj... Umówiliśmy się, tak samo alkohol można nazwać narkotykiem.
Oczywiście, bo w pewnym sensie
umówiliśmy się, że to jest kwestia też pewnej umowy społecznej i ocenienia skutków i korzyści i strat, tak? I ja uważam, że jeśli chodzi o alkohol, powinniśmy go mocniej regulować. Powinniśmy zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
Powinniśmy.
Uważam, że...
A zakazać małpki? Małpki to jest jeden z tych elementów, tak. Który najbardziej rozpierano, ludzie idą do pracy. Mężczyźni, często
kobiety
bardzo kobiety,
też,
biorą taką małpkę, bach i są zakazać małpek.
Uważam, że tak.
Reklama alkoholu?
Uważam, że nie powinniśmy reklamować alkoholu. Uważam
wielopaki
też, że...
12 w cenie 6 albo 24.
Uważam na przykład, że dużym... Nie rozumiem, dlaczego Warszawa cały czas nie wprowadziła nocnej zakazu
nocnego, zakazu sprzedaży alkoholu. Proszę się zapytać Rafała Trzaskowskiego.
Zapytam go na pewno, dlatego... Znaczy, on też to tłumaczy na różne sposoby, ale dla mnie te tłumaczenia, że będą jeszcze to negocjować z innymi gminami, są niezrozumiałe. To znaczy Olsztyn, Kraków wprowadził zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i mieszkańcy są zadowoleni. Co więcej, były przeprowadzane w Warszawie konsultacje społeczne i mieszkańcy tego chcą.
A w Sejmie powinno się zakazać sprzedaży alkoholu w czasie
pracy?
Absolutnie,
ja to już mówiłam w poprzedniej kadencji.
I dmuchać balonik przed wejściem? Na salę sejmową? No, każdy poseł powinien dmuchnąć?
Myślę, że nie dmuchać w balonik przed wejściem.
No, dlaczego
też,
nie?
Ale uważam, że
wczoraj
Hołownia powiedział, że wprowadzi alkomaty dla tych, którzy będą się podejrzanie zachowywać.
A dlaczego tylko dla tych, którzy się... Jak tutaj niedaleko z Torwaru ruszają wycieczki szkolne, to każdy kierowca dmucha w balonik. Może każdy poseł, zanim będzie głosować. Przycisk, balonik i głosujemy. I głos nieważny, jaki jest pod wpływem alkoholu.
Znaczy, jeszcze raz, każdy, kto jest pod wpływem alkoholu, powinien być usunięty z sali sejmowej, ale przede wszystkim to jest dla mnie absurdalne, że rzeczywiście sprzedaje się na terenie Sejmu alkohol, tak? To jest miejsce pracy. I to się nie powinno dziać po prostu. Na terenie Senatu zresztą nie ma alkoholu. Nie można kupić w stołówce senackiej alkoholu.
I refleksji.
I nikt z tym nie ma problemu. Jakoś wszyscy żyjemy i da się pracować nie pijąc piwa.
Może dlatego jesteście tacy spokojniejsi trochę. Wszyscy mówią, że w Senacie jest spokojniej, w Sejmie jest bardziej
burzliwy. To zależy, panie redaktorze. Odkąd w Senacie jest silna lewicowa grupa, to te dyskusje są bardzo gorące często. Zwłaszcza wtedy, kiedy dyskutujemy z kolegami liberalnymi na temat prawa pracowniczego. To by się pan zdziwił, jak można ostro się pokłócić.
Mówiła Tomaszowi Terlikowskiemu Magdalena Biejat, kandydatka lewicy na prezydenta. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.